Panowie, 20 Shufflecast przed nami.
Wow.
No tak, też jestem pod wrażeniem.
Wszyscy jesteśmy.
No właśnie, że tak się udało wspaniale to nam poprowadzić, że już to już będzie 5 miesięcy całych nagrywania. Sławek Agata, Daniel Marcinkowski, Bartek Rogacewicz. Cześć panowie.
Witamy.
Cześć.
Dobra, nie ma to tamto, przechodzimy do rzeczy. Najważniejsze pytanie brzmi w ten sposób na ten tydzień. Czy ktoś z was kupi różowego iPhone'a? Podobno mają być. Ja wiem, zaczynam gdzieś od środka, ale nieważne.
Najpierw zniknęła tęcza na Zbawiksie, teraz różowe iPhone'y. Ja nie wiem, co się dzieje z tym światem.
Właśnie, właśnie. Bartek, ty będziesz kupował iPhone'a 6S Plus?
Przecież napisałem na fanpage'u, że nie.
Nie czytam twojego fanpage'a, więc wiesz, więc
no nie, on... sorry. No, da, no, nie, no jasne, że nie, nie, nie będę kupował, nie jestem jakoś zafascynowany tym, co ma być w nim wprowadzone, szczerze mówiąc, w porównaniu do tego modelu, który mam obecnie, ale siódemeczkę sobie na pewno kupię.
Nawet czy ty jesteś, czyli ty jesteś z tej generacji numerowych, a nie z numeracji S, znaczy z generacji S.
Tak, tak.
Znaczy ja znam ludzi, którzy są i tacy, i tacy.
No, tylko to jest słaba sytuacja, no bo albo co 3 lata, albo co rok, to tak wiesz.
Co 2 lata.
Jeżeli są tacy i tacy, no to nie.
Znaczy ja mówię, że kupują z rok na rok.
A, no, no to mówię albo do rok, albo 3 lata.
No. Oj tam, oj tam. No najważniejsze ten... Najważniejsze jest to, ile będzie kosztował i wiadomo, że będzie...
Tyle samo.
No tak, tak. Tyle.
A najważniejsze to jest to, że nie zmienili podstawowej pamięci.
No, to jest w ogóle tragedia. Znaczy wiecie, teraz mówimy tylko o plotkach, nie mówimy o potwierdzonych informacjach. Ale jeżeli to 16 giga, no to już...
Czyli z tego co wiem, to jak my to o czymś jest... mówimy, to tak się będzie, tak będzie. No. Hello.
Jezu, jesteśmy jak Bóg.
Tak, jeżeli coś tylko napisali Bóg w internecie, to tak jest.
No. A ktoś chce powiedzieć będzie... o tych 60 do...
Przepra... Znaczy ja zawsze lubię mówić o pamięci w iPhone'ie.
My już, tak, tak,
ja
tak,
już,
tak.
Ja już jestem od kilku odcinków. No co tu dużo mówić. Ja uważam, że to są koszty bardzo małe, a bardzo fajnie by było, gdyby były 32 GB.
No właśnie, ale może powiedzmy o co chodzi, bo ktoś może nie wiedzieć, że z tego co wiemy w iPhone'ie mają być wersje z 16, a następnie 64 i 128
GB.
Chyba nie do końca, ale nieważne. 1,28 GB ma być jeszcze wersja. Więc pytanie brzmi, gdzie zaginęła 32, tak? W sensie i po co jest tak to 16, więc chociaż mam wrażenie, że Apple i tak się rozwija, bo do niedawno jeszcze produkowanie 8-gigabajtowych wersji iPhone'ów, no cóż.
Ale to wersje 32 giga.
To wersje 8-gigowe to akurat był dobry pomysł, dlatego że to było tak, że kupował ktoś, kogo nie stać na normalnego iPhone'a, kupował wersję 8-gigową, bo to tak zazwyczaj było, że na przykład czwórka wychodziła 8-gigowa w momencie, kiedy wyszła piątka. Rozumiesz, o co mi Sławku chodzi?
Rozumiem,
to był taki
rozumiem.
Najtańszy iPhone, ale on był, ale miał tak mało pamięci, że mogłeś sobie go wsadzić, więc to była tylko taka, wiesz, zachęta, no nie?
Zawsze można było dorzucić kartę jakąś microSD. Sorry, musiałem.
Według mnie iPhone 5S miał bardzo dobre wersje, jeśli chodzi o pamięć, bo tam była wersja 16 i 32, chyba jeszcze 64 była.
No tak, ale z drugiej strony, jakbym miał płacić za wersję 32 tyle, co zapłaciłem za 64, bo w tym momencie by to tak wyglądało, no to nie chcę, to wolę, żeby było 64
nie,
i 16.
Nie, to znaczy, ja sądzę, że jeżeli wprowadzili wersję 32, to 16 by się pozbyli i ta cena byłaby taka sama.
Ja też tak sądzę.
A kiedy jest konferencja, pamiętacie?
9 września.
Wiesz, Danielu, coś... wiesz Danielu, że piekło zamarzło i będzie można oglądać na Windowsie 10, nie?
Wiem i mi to rozwala, tylko że akurat jak, bo ja na tą ja chcę tę konferencję obejrzeć w chwili na evencie iFila, do którego link znajdziecie w opisie naszego odcinka. No jak coś, to będzie można mi spotkać, chociaż no. Sławku, będziesz?
Nie wiem jeszcze, wiesz? Nie,
ja tam
nie
przyjdę z Chromebookiem, z zegarkiem z Android Wear, z S6.
A kiedy to jest?
9 września.
9 września. Kto wie, może.
Ja chyba sobie odpuszczę oglądanie konferencji, bo jakąś 2 godziny przesiedzieć.
Nie, ja lubię. Ja bardzo lubię to oglądać.
No... Ale wiesz, ale to jest co innego pójść do na przykład do chwili, choć nie jestem fanem tej miejscówy, ale...
Nigdy nie było.
Co innego jest pójść i spotkać się z ludźmi, przy okazji coś sobie obejrzeć i jeszcze o tym pogadać, a co innego jest siedzieć jak taki, wiesz, jak taki ciołek w domu, 2 godziny przed komputerem i patrzeć sobie na to, co opowiada jakiś Phil Schiller czy inny Tim Cook.
Raczej nie wiem jak ty, ja bardzo lubię oglądać w domu sobie konferencje, bo ja wtedy robię, ja nie zapomnę, zresztą z wami też siedziałem, przecież oglądałem sobie konferencję, w sensie wy sobie siedzieliście ten, bo wiem, bo na Twitterze siedziałem w tym samym momencie i wymieniałem uwagi, chociażby konferencje, nie pamiętam.
Google I.O.
No Google I.O. to już
no,
tam
ale
ten,
Google I.O. było spoko w tym
ale
roku.
Ten, ale nie wiem, Samsungowe nie. rzeczy i tak
znaczy,
dalej.
Chodzi mi o takie, jak my sobie oglądaliśmy.
No tak, tak, ale oczywiście, ale ja na przykład sobie zawsze przerzucam stream na duży, jak jestem w domu, to na duży telewizor. Robię z tego swoisty mecz. Dodatkowo na komputerze włączam sobie TweetDecka i patrzę, jakie są komentarze, tak? Wspólne jaranie się pewnymi rzeczami ma zawsze w sobie, czy to jest tak, sport, no. Czy to są konferencje, na których pokazują urządzenia, których i tak nigdy nie będziemy mieli na przykład w ręku, nie? Więc to i tak jest bardzo fajna zabawa. Inna rzecz jest taka, że co do miejsców, problem zawsze jest tylko taki, czy dobrze zrobią nagłośnienie, czy dobrze zrobią to, tamto i tak dalej. To jest tak naprawdę najważniejsze.
Albo czy stream będzie po chińsku?
Masz coś do po chińskich streamów?
Bo ja nie. Ale oni mają jakieś, słuchajcie, oni mają jakieś po prostu zboczenie na punkcie tych Chin.
No bo to jest dużo rozwijający się rynek.
Tak, to jest, ale no tak, ale jednocześnie to jest dużo rozwijający się rynek, ale na Indie na przykład Indie mają w dupie.
Bo Indie nie mają pieniędzy na coś takiego, dlatego
ale
tam
to
tak
czemu,
mocno...
Ale, no ale właśnie i to jest to, co ja wczoraj napisałem, czy przedwczoraj. To czemu by tam nie wejść, tak? Android One to jest genialny projekt, który jeszcze ma jakieś przesłanie nie tylko biznesowe, ale jeszcze takie, wiecie, społeczne, dobre, bo daje możliwość
Jezu,
innym ludziom.
20 odcinków Piekła zamarza totalnie. Bartek tutaj mi
Bartku,
mówi, jaki genialny
ale...
jest Android One, a Daniel broni Apple.
Znaczy, ale nie, ja nie bronię Apple. Ale Bartku, wyobraź sobie, gdyby Apple miało nagle wydać telefon kosztujący... No powiedzmy $250. To
jeżeli
nie.
chcą, jeżeli są plotki o tym, że mają wydać iPada Pro, to dla mnie to oni już mogą, nie wiem, albo spakować walizki i pójść w kierunku, nie wiem, Sony na przykład. Bo to będzie takie będzie to
moment,
powodzenie.
W którym iPad będzie miał rysika, bezcenny.
Jakby o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Apple się już wyrzekło swoich ideałów.
Okej, okay, ale... Apple jest, oni kryją się na firmę premium. Jeżeli nagle, nawet 5C promowali jako super premium telefon, który jest plastikowy tylko dlatego, żeby te kolory były. No, omijając fakt, że to, no nie, jakość tych materiałów była spoko, 5C wielokrotnie trzymałem w ręku, mi się ten materiał bardzo podobał. Ale Apple nigdy nie wyda telefonu kosztującego małe pieniądze. Bo po prostu oni już mają tak wykreowaną tą markę, że jeżeli coś takiego wydadzą, to bardzo negatywnie to wpłynie na wizerunek ich wśród ludzi, którzy kupowali ich tylko dlatego, że ich produkty nie były dostępne dla przeciętnego Kowalskiego.
Chodzi też o to poczucie elitarności, które daje cały czas, daje
panowie,
postrzeganie tego, że
ja
masz iPhone'a,
ja
nie?
Ja to doskonale wiem, tylko też z drugiej strony, moim zdaniem takie spojrzenie, niezależnie od tego, czy chcemy tworzyć elitarną, czy tam nie elitarną, czekaj, tą taką, no wiecie jaką, taką drogą markę, kurna, zapomniałem słowa, w każdym razie, to zamykamy się na inne przestrzenie, tak? I w tym momencie co z tego, że oni będą mieli Chiny, jak całą resztę będzie miał Google?
No tak, ale taka jest właśnie idea Apple, żeby...
Bo Azja w tym momencie tak wygląda.
No, niestety Apple ma taką, a nie inną politykę i tutaj nie ma nic do powiedzenia. Dlatego ja nie przepadam za polityką Apple, bo moim zdaniem jest, no jest zamknięta, jest bardzo zamknięta. Oni mają w dupie opinii wszystkich innych użytkowników, liczy się tylko to, co oni chcą wprowadzić. Jeżeli coś oni wprowadzają, to musi być sukcesem, a jak nie jest sukcesem, to po prostu ludzie są debilami. No, to taka jest ich polityka.
To znaczy, powiem szczerze, jak był jeden iPhone, jak był jeden iPad, jak był MacBook w wersjach dwóch, tak? Mm-hmm. To miało jakieś... To ja widziałem to takie... To było, wiecie, to było proste. A w tym momencie mamy dwa iPady z perspektywą na trzeciego. iPhone'ów w ofercie w tym momencie w sprzedaży jest sztuk cztery, tak? Cztery, tak? I tak, wiecie, jest takie... No bo to jest coś takiego...
Czyli Bartku, myślę, że absolutnie masz rację. To chodzi ci o rozszerzenie linii produktowej.
Tak,
ale
bo
także
oni
o ten,
się rozszerzają do linię produkcyjną, ale zawężają rynki, na które mogą wejść.
Do niedawna nowe iPhony, jak już tak sobie rozmawiamy o Apple na początek, nowe iPhony iPhone był jeden, ale były tylko starsze i nowsze ewentualnie. Tak samo było z iPadami do pewnego czasu, do pojawienia się Air i tak dalej. I były to zawsze jeden produkt, czyli jakby te nowsze to były tylko upgrade'y i można było mieć nowszą wersję, ale jakby nie miałeś wtedy tego głównego, tak? Znaczy miałeś głównego, tylko że starsza generacja. Teraz przez to, ja na przykład już się pogubiłem w iPadach, powiem wam. Już nie wiem, ile jest wersji. Przez to, że jeszcze są dodawane jakieś literki, nazewnictwo, to zaczyna się robić taki trochę Samsung.
No, ja, no właśnie.
Nie ma już jednego iPada.
Mi chodzi o to, że wiesz, jak wrócił Jobs i nie chodzi o to, że mówić, że za Jobsa było lepiej, tylko jak wrócił Jobs, to się nie bał kanibalizować swoich produktów.
Znaczy on po prostu wyciął większość linii produktowych.
No i teraz to samo powinno się zrobić.
Oczywiście, że tak. To już też od jakiegoś czasu mówię.
iPada
tylko
drugiej generacji
mnie nie słucha.
Nadal? Ale ja wiem, że ty to mówiłeś. Ale iPada drugiej generacji sprzedawać nadal i jednocześnie mówić, że jesteśmy marką premium?
No coś w tym jest.
Wiecie, Apple, znaczy Samsung ma taką politykę, żeby dotrzeć do jak największej ilości rynków i zaoferować jak największą liczbę produktów, które spełnią wymagania wszystkich użytkowników. W sensie będą dostosowane do każdej półki cenowej, będą posiadały większość funkcji, które mogą zainteresować jakiegoś tam konsumenta, a Apple stawia tylko na te rynki premium. I gdyby Apple miało nagle wydać telefon, który właśnie jest dostępny na rynkach takie jak Indie, to w ogóle nie pasuje do jakby założenia tej firmy.
Ja bym powiedział, że nawet Apple, i teraz tu chcę nawiązać do właśnie złotego Apple Watcha oraz myślę, że przyszłościowo złotego nie tylko w formie tam customowanej przez zewnętrzne firmy, ale też po prostu zrobionej przez Apple złotego iPhone'a. Myślę, że Apple idzie w kierunku sprzedaży bardziej Premium Plus jeszcze, jakby wiecie o czym mówię, czyli jakby tak. Nie chce iść w dół, tylko chce iść jeszcze w górę, czyli chce korzystać na tych klientach, którzy jeszcze czują się, bo iPhone'y stały się coraz mniej elitarne przez to, że coraz więcej ludzi je ma, też starszej generacji i tak dalej, i teraz trzeba podnieść i ci ludzie czują się coraz bardziej, że udzielają się z pospólstwem, tak? Sorry, nazwę to po imieniu.
Powiedzmy sobie wprost. Ludzie, którzy mają takie podejście do wszystkiego, co otacza ich w życiu, to są idioci.
Ale to jest inny temat, jakby nie oceniajmy tego z tej perspektywy,
jakby,
to bez
ja
sensu.
Ja jestem w stanie uwierzyć w każdą idiotyczną koncepcję Apple'a w kierunku tych ludzi. Bo tak naprawdę Apple jest w tej komfortowej, na tym polu, Apple jest w tak o tyle komfortowej sytuacji, że niezależnie co zrobią, jeżeli będzie miał wysoką cenę i będzie to na i,
tak,
to się sprzeda wśród tam iluś tam procent.
Ja uważam, jestem bardzo zdziwiony tym, że dostęp do streamu z konferencji jest bezpłatny. I w ogóle, że udostępnili go dla Windowsiarzy, bo nie do końca rozumiem taką politykę.
Beta jest publiczna.
To też był tak, to przez to premium, produkt premium.
I beta jest publiczna, a nie trzeba wykupywać konta deweloperskiego.
O, no to jest w ogóle fajne. Ale dobra, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że Steve Wozniak po premierze Apple Watcha powiedział coś takiego, że on w ogóle się nie zgadza z ideą tego, żeby powstawały produkty takie same, ale w innych kategoriach cenowych wykonane w inny sposób. Znaczy na przykład jak komentował tego Apple Watcha, to powiedział coś takiego, że on nie kupi wersji stalowej, tym bardziej wersji złotej, a kupi wersję tą zwykłą sportową, dlatego że to jest dokładnie ten sam produkt, ale różni się tylko materiałami i ta cena w ogóle nie jest uzasadniona. I to powiedział Steve Wozniak, jeden z założycieli Apple.
Więc... Ale Wozniak się przecież, on się nie zna, w sensie on jest...
Mówicie, on też...
Znaczy moim zdaniem Wozniak się znał bardziej niż to.
Ale nie na... Ale
nie na marketingu. No.
Nie na marketingu.
No mówię, no to jest facet, który jest rzemieślnikiem. On nie musi wiedzieć, on wie wszystko tak naprawdę, tylko nie to, co jest związane ze sprzedażą.
Tak, dokładnie, więc myślę, że to niestety nie jest wyznacznik. Dla mnie Wozniak zawsze mi się będzie kojarzył bardziej z Linuxem, w sensie postrzegania. On zawsze chciał, żeby to oprogramowanie było, wiecie, wolne, pamiętam jak... To jest pięknie pokazane w tym, w biografii Jobsa, jakie miał podejście Wozniak do świata idealistycznego. No ale myślę, że te dyskusje na temat Apple, kwestii zbliżającej się konferencji, możemy zamknąć. Czy chcecie coś jeszcze dodać?
Za tydzień sobie posapiemy jeszcze.
Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że Jobs chciał, żeby ich produkty były dostępne dla ludzi, którzy po prostu chcą żyć łatwiej. I taką miał ideę Jobs. I te produkty na początku rzeczywiście były dużo tańsze niż na przykład komputery IBM. W sensie te pierwsze komputery Macintosh. No a teraz ta polityka idzie w zupełnie innym kierunku. Szkoda.
Tak, ale to jest prawda. To jest bardzo ciekawa prawda i zgadzam się z tobą. Szkoda. No ale cóż, na szczęście jest zawsze Windows gdzieś w tym.
Google jest
oczywiście, no wiadomo. Google, przepraszam,
sorry,
Alphabet.
Panowie. Ale ja się tak ostatnio na tym jeszcze zastanawiałem i po prostu za ten projekt Android One, nawet jeżeli te telefony będą słabo działać, to ja po prostu pomnik im postawić.
Znaczy uważam, że Google...
zarobią więcej niż nam się wydaje, ale kurde, po prostu pomysł jest świetny. Pamiętam jak ja w 2000 którymś tam roku, nie pamiętam, w którym miałem pierwszego smartfona. On działał słabo bardzo, na XDA to siedziałem pół dnia, ale miałem internet, miałem... No wiecie, to jest zupełnie... to się świat zmienia człowieka, napisałem to też zresztą. Więc jakby jeżeli ktoś czytał, no to już słyszy to, co ja napisałem, ale chodzi po prostu o to, że naprawdę to ma taki ogromny wpływ na życie ludzi.
Tak, na przykład teraz te telefony z Android One wprowadzili w Afryce i one wyglądają naprawdę ładnie, jak na telefony tego typu.
I są czarne.
No, są czarne. I oferują specyfikacje, które pozwalają naprawdę na w miarę szybkie działanie, na sprawne przeglądanie internetu. I dodatkowo ten Android One jest dostosowany do działania offline, to znaczy, że jeżeli mamy dostęp do internetu bardzo rzadko, na przykład tam raz dziennie i chcemy powiedzmy pobrać sobie film na YouTubie, to w telefonach z Android One jest taka opcja.
No. To jest w ogóle akurat super, natomiast w ogóle sam rozwój jakby, ja uważam, że do krajów rozwijających się, no wiadomo, już rozmawialiśmy o tym nie raz, nie dwa, że Google chce, po prostu chce tam uderzać, tak, zresztą samo to, że na CEO Google jest teraz Hindus, tak, no kurczę, no to też ma znaczenie, tak, w sensie to dobrze, bardzo dobrze. Panowie, próbowaliście już wkładać w waszych nowych... No, nie macie jeszcze, a ja też nie mam, kurczę. No nieważne, ale słyszałem, że są ludzie, którzy próbują wsadzać rysik w Note'a z drugiej strony i się psuje od tego. Czy ktoś może mnie bardziej... Czy ktoś wie coś na ten temat więcej, żebym mógł się na ten temat wypowiedzieć?
Na
Daniel,
antywebie,
ty na pewno ten.
Na antywebie pisali, że możesz tam włożyć więcej niż rysik.
Heheszki.
Ach, ty no.
Ja uważam, że niezależnie od tego, co
będzie... Zbagaźniki.
Bądźmy takim podcastem, który... Nie promujmy gorszych od siebie.
No, chcesz
może
coś
tak
powiedzieć.
Ale tak chciał...
Nie, chodzi mi o to, że nie promujmy może gorszych od siebie.
A, okej.
Pod względem poczucia humoru, bo... No.
No dobrze, no ale co z tym? Co z tym... Niech ktoś mi powie z Espengate'em, o co chodzi.
To znaczy,
Bartek,
bo jest
to
taka...
twój temat, chyba że ten, że Daniel powie coś.
No to Daniel mów.
No bo rysik, który jest w Note'cie, w tym nowym, posiada taki mechanizm, dzięki któremu tam sobie klika i można go wyciągać z tej ramki Note'a.
No.
I gdy przez przypadek, albo mniej przez przypadek, włożymy ten rysik odwrotnie, w sensie tą klikalną końcówką do środka, i będziemy, znaczy tak, wejdzie bez problemu i tak dalej, ale gdy będziemy próbowali go wyciągnąć, to ten mechanizm, gdy będzie otwarty, może uszkodzić taką małą dźwigienkę, która służy temu wykrywaniu tego, czy ten rysik jest włożony do środka telefonu, co kompletnie rozwala mechanizm związany z działaniem S Pena.
Ale to nie musi być koniecznie rysik otwarty.
No tak, właśnie o tym mówię, że ten mechanizm po prostu zaczepia o tą dźwigienkę,
tak,
która jest
niezależnie od stanu, żeby ktoś sobie nie włożył na zasadzie, że to jest zamknięte. Niezależnie jak to wsadzisz, to zepsujesz.
Tak,
strasznie fuck up.
Znaczy to jest tylko w Note 5, bo w Note 4 nie było takiego mechanizmu z tym klikaniem i jeśli włożysz odwrotnie, to bez problemu będziesz mógł wyjąć. Ale jest łatwy sposób na naprawienie tego, to znaczy wsadzić, owinąć kartkę papieru wokół tego rysika, który jest już włożony do tego telefonu, a cisnąć tą kartkę najbardziej jak się da, żeby ta dźwigienka była, no żeby poruszyć tą dźwigienkę, no i wtedy rysik możemy wyciągnąć bez uszkodzenia tego mechanizmu.
A to kartkę? Znaczy,
jak ty chcesz ją wsadzić?
No bo tam jest na tyle dużo miejsca, jak włożymy ten rysik odwrotnie, że można kartkę no, wsadzić tam, w sensie owinąć kawałek papieru.
Jakby dopychając tę kartkę do środka, tak? Przesuwamy tę dźwignię.
No tak.
Dobrze.
No cóż, powinni dawać po prostu w nowych Note'ach 5 powinni dodawać taką małą kartkę.
Tak.
Ale ja powiem szczerze, że to nie jest wina Samsunga, że ludzie są debilami, że wkładają rysik na odwrót.
No przepraszam cię bardzo, ludzie często robią rzeczy na szybko, tak?
No to, Przepraszam, no. Znaczy ja przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś nie potrafi, bo sorry, to nie jest pocisk na iPhone'a, ale jeżeli nie potrafisz korzystać z tego rysika, to już kup sobie 6 Plusa. Po prostu.
Albo
nie stwarzaj sobie problemów, jeżeli nie potrafisz ogarnąć rysika.
Nie, no dobrze, ale to nie zmienia faktu, że to jest straszny feler produkt konstrukcyjny, ktoś spieprzył.
Ty, no jaki feler?
Bo to, że, bo to tak samo można było powiedzieć, że nie wiem, że krzywo trzymasz przy uchu i dlatego antena ci się ten, albo no, ci ludzie nie umieją trzymać znaczy, tego no, iPhone'a w ręku i zasłaniają sobie
nie,
cholera antenę.
Ja porównam do tego samego, dlatego, że z iPhone'em to było tak, że nie było napisane i nie była jasna funkcjonalność, tylko to było tak, że po prostu no co, telefon to się w ręku trzyma.
No ale przecież nikt nie napisał, że wkładaj rysik właściwą stroną.
Ale to widać, na, nie wiem, no na zdjęciu. No jak dostajesz telefon, to widzisz, którą stroną masz wsadzić ten rysik. No wiesz, to ja nie bronię Samsunga, bo ja Samsunga tak średnio. Ale no, sorry, w tym przypadku to jest tak, jak ja bym
tajemnica
chciał
wsadzić
na odwrót gniazdo od słuchawek mini jack. No to jak ja miałem wsadzić? To nie dałbym rady, no.
No dobrze. A jak próbujesz wsadzić USB odwrotnie?
Ale USB odwrotnie nie widzę. A rysik jest łatwo zidentyfikować, gdzie jest jego przód, a gdzie jest jego tył.
No, no tak, oczywiście, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest błąd konstrukcyjny. Znaczy, to jest bardzo poważny. Znaczy, nie powinno dać rady włożyć z drugiej strony, po prostu, no i tyle.
To się z tym zgadzam. Powinna być większa ta taka na górze, ten taki grzyb.
Tak, dokładnie i tyle byłoby po bólu, tak, a nie, no niestety, no Samsung dał ciała w budowie ten i nic mnie nie przekona tutaj, że jest inaczej, ale zdarza się, najlepszy znaczy, nawet.
Ja nadal uważam, że ludzie są debilami, jeżeli
ja też tak
wkładają
uważam.
Ten rysik na odwrót.
Dokładnie, ja uważam, że Samsung mógł to zrobić, ale też to, no kurde, no jak robię, no, wiecie, no nie produkuje się na przykład iPhone'a dla 5-letniego dziecka.
Ale przecież czasami zabieracie taki sprzęt w ciężkie warunki, nie wiem, zabieracie na koncert, tak?
I wtedy i... akurat na koncercie wyjmuję rysik, żeby go wsadzić w drugą stronę.
No nie ja, wiem, może musisz napisać maila.
Zaraz, bo ja tu muszę wyedytować notatkę do pracy, czekajcie. Nie, słaby, come on.
No ale note może ci służyć.
Ale... nie co, ale ja ci powiem, Sławek, tyle. Dla mnie to po prostu trzeba być naprawdę... No sorry, przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale trzeba być po prostu upośledzonym, żeby tak zrobić. No. Dla mnie to trzeba być tak totalnie nieogarniętą osobą, bo wiesz, no wszystko łatwo jest zepsuć, tak? Telefon ci może wypaść, słuchawki mogą się zalać wodą podczas deszczu, coś z komputerem też może ci się kawa wylać, ale to już od twojej uważności i ogarniętości zależy, czy to się wydarzy, czy nie. I albo jesteś ogarnięty i uważny, albo nie. Tyle, sorry. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu, dlatego też uważam, że po prostu albo używasz mózgu, jak korzystasz z telefonu, albo nie. No.
Ale po to używasz innej komórki, żeby nie musieć używać swojej własnej, nie? Hello! Dobra, sorry, suchar musiał pójść. Okej, no to chyba tyle w tym temacie.
Tak, chyba tyle.
Widzę tutaj, że coś, czego nie do końca ogarniam, więc z chęcią zostanę naprowadzony przez Bartka. Czy Swatch potrafi zrobić smartwatcha? A czemu nie?
A czemu tak?
A czemu nie?
Dlatego, że Swatch jest chyba pierwszą firmą, która podejmuje się robienia smartwatcha jako firma, która ma tylko staż w robieniu zegarków tradycyjnych.
Tak, Heuer.
No właśnie.
Tak, i Casio. Casio już ma masę tak, smartwatchy na koncie.
Jakie Danielu smartwatcha ma Casio, takie, które można znać?
G-Shocka ma.
To podeślę wam bardzo fajny artykuł na The Verge, który pokazuje historię smartwatchy od Casio, które są produkowane chyba od 80 roku, coś takiego.
I nikt o nich nie słyszał.
Nie no, na przykład był ten G-Shock, który miał możliwość sterowania Bluetoothem. Bo jeśli mówimy o smartwatchu, to mówimy o zegarku, który ma jakąś bardziej rozbudowaną funkcjonalność zaczepiającą o technologię komputerową, a nie tylko od zegarka, które mają ekran dotykowy.
No okej, okay. No tak, no, ale to jest jakby ja w ogóle nie zgadzam się z tym, że raczej inaczej. Swatch dla mnie może stworzyć najlepszego smartwatcha, wręcz bym powiedział, bo mi się marzy cały czas smartwatch, który będzie wyglądał jak Swatch. Jak ich zegarki, które są świetne z wyglądu i w ogóle są super i zresztą mam, używam i bardzo je cenię i gdyby wprowadzić do niego funkcje inteligentne, no to, to biorę. No ja Shut up and take my money.
To znaczy, dobrze, to ja bym chciał się wypowiedzieć, bo ja ten temat wpisałem.
Dobrze.
Co, słuchajcie, bardzo podoba mi się to... Zawsze podobała mi się ta bryła tego zegarka, który oni wypuścili. Jeszcze kiedyś w wersji bez smart. I teraz uważam, dlatego...
Ale kto, Swatch?
Tak, Swatch. Bo to jest, on wygląda jak taki, troszeczkę jak Samsung, ten Gear S, tak? Jest taki fajnie, taki wiesz, wykrzywiony w kształcie ręki. Ja,
a widzicie tego Touch, tak?
Tak, Touch Zero
touch,
One.
Touch, no.
Ja ci właśnie wpisuję, żebyś nie zapomniał podpiąć link do tego, bo to dobrze, żeby nasi
on bardzo
słuchacze
fajnie wygląda.
Zobaczyć.
Spoko, jestem aktualnie na stronie, mogę bez problemu to zrobić. Ale w każdym razie, bardzo fajnie wygląda. Te kolory w tej wersji Smart trochę spieprzyli, ale to już tam wybaczmy im. Tylko, że właśnie problem tej wersji Smart jest taki i właśnie dlatego poruszam...
A weźmy i wyślij linka hangoutem, sobie rzucę okiem.
Bo moim zdaniem ten zegarek to jest jakaś pomyłka, bo to jest naprawdę, ten ekran ma ogromny potencjał i w ogóle sam zegarek ma ogromny potencjał, ale oni go zrobili z myślą o kim? O siatkarzach. I to jeszcze o siatkarzach plażowych.
W jakim sensie?
No w sensie takim, że jak obejrzysz sobie product video albo zobaczysz sobie główne funkcje zegarka, to główne funkcje zegarka to jest na przykład pomiar siły, z jaką odbijasz piłkę.
Aha, faktycznie. Activate Beach Volleyball Mode. Masz taki mod.
Ustaw sobie jakiś cel albo, nie wiem, ustaw sobie no, miernik kroków, naprawdę. Jakiego mam w iPhone'ie, no sorry, no nie, ale wiecie o co chodzi.
Ale co masz do miernika kroków?
Znaczy miernik kroków jest okej, to jest bardzo spoko.
Tak.
Dla mnie to jest coś zbędnego, ja do tego nie potrzebuję opasu.
Przecież to co mówisz jest głupie, bo jak chcesz mierzyć... Czyli od razu ci powiem, dzisiaj rano byłem na squashu i dość często grywam i nie wyobrażam sobie mierzyć kroków na squashu za pomocą zegarka, albo tego, nie zegarka, tylko telefonu, przecież nie będę miał go w kieszeni.
Ale ja nie gram w squasha.
Ale no to załóżmy, że jesteś, ale biegasz na przykład.
No tak, i wtedy mam taką fajną nereczkę, w której i tak mam wszystko, dlatego
tak,
że...
Tak, nereczka, super, bieganie.
Okej,
okay,
ale na przykład do analizy snu ja bym wolał mieć opaskę niż trzymać telefon pod poduszką.
Ja też bym wolał mieć opaskę, tylko że w tym co widzę, to Swatch nie oferuje analizy snu.
A, no to jest głupi.
Więc, no właśnie.
Też wolę Mi Band.
Polecam.
No, dokładnie, i to za jedno, Mi Band to jest chyba 1/10, bo ten Swatch będzie pewnie około 1000 zł kosztował.
Znaczy ja powiem tak, ja wolę sobie kupić Swatcha, ale zwykłego, co już mówiłem chyba w którymś odcinku, i dokupić sobie do tego Mi Banda.
No, dokładnie ten setup
no dobra,
mam,
ale...
więc polecam, ale...
Wychodząc poza jakby sam fakt tego, co byśmy woleli kupić, moim zdaniem firmy te takie zwyczajne tak trochę nie potrafią się odnaleźć na rynku smartwatchy.
Znaczy moim zdaniem zegarek to, tak Hojera zapowiada się genialnie.
Ale ile będzie kosztował?
Dużo.
Znaczy, no właśnie, bo ja bym chciał tak, wiesz, w limicie do 2000 zł.
Tak Hojer rok temu chyba powiedział, że ten zegarek będzie kosztował 1500, ale, co jest mega ważne, te wszystkie technologiczne funkcje tego zegarka będziesz mógł wymieniać za darmo, jeśli będzie wychodziła nowa generacja tych podzespołów. Tak Hojer, brawo. Za 1500 nie można kupić lepszego smartwatcha, w sensie dolców.
Mm-hmm, zgadzam się, tylko to wiesz, że to taki model biznesowy to tak trochę może być słaby.
A nie, znaczy ja nie widzę w tym modelu biznesowym nic złego. No kupujesz smartwatcha za 1500 dolarów, no i masz go na ileś tam lat.
No właśnie, dla nich to może być słabe, dlatego że jak Apple Watcha będziesz zmieniał co roku, no to co roku wpływa hajs na konto Apple'a.
Serio, jak tak Hoyer robi zegarki za takie pieniądze, to dla nich wydanie jakiegoś tam smartwatcha, w którym te wszystkie podzespoły kosztujące po parę dziesiąt dolarów będziesz wymieniał, to dla nich
ale
to nie jest
nie,
żaden
nie,
problem.
Ja nie mówię, że dla nich to nie, nie, nie. Oni by tego nie robili, gdyby dla nich to był problem. Chodzi mi po prostu o to, że może być tak, że ta inicjatywa może upaść.
Wydaje mi się, że jednakże nie. To jest na tyle duża firma, jeżeli chodzi o produkcję zegarków, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co chcą zrobić.
A ja wam panowie powiem a propos tak smartwatch, jak sobie tak rozmawiamy o ten, że cały czas nie powstał najlepszy smartwatch i cały czas uważam, że wszystkie smartwatche są cały czas kierowane w złym kierunku. I no i tyle. I po prostu jakby tutaj nie ma w ogóle dla mnie dyskusji, dlatego że Apple Watch potrafi za dużo, przez to nie potrafi nic. Zegarki z Androidem mają też problem, chociaż tu będziemy zaraz rozmawiać o aktualizacji Android Wear, z chęcią posłucham, co tam zostało zaktualizowane. I tyle.
No.
No.
Dobrze. No właśnie, no to... aktualizacja Android Wear.
Ciekawe, kto to wpisał, co nie?
No nie, też o tym myślę. Bartek, no wpisałaś, to teraz mów.
Nie, ja nie, ja nic nie wpisywałem. No.
Dobra, to więc tak. Wow, to ja wpisałem, niespodzianka. To nie była jakaś duża aktualizacja, chociaż jak na Android Wear to jedna z takich ciekawszych. To znaczy dodali przede wszystkim trzy rzeczy, jakby tak podsumować to chyba dwie. Pierwszą z nich są interaktywne tarcze zegara, to znaczy deweloperzy mają teraz możliwość robienia tarcz zegara z przyciskami na tarczy, które wywołują jakieś akcje. Wcześniej coś takiego było dostępne tak trochę omijając to, co tam Google zrobiło, niektóre tarcze zegara pozwalały na tego typu funkcje. A teraz to już działa z pełnym wsparciem jakby od Google i jest kilka naprawdę fajnych tarcz zegara. Na przykład Ustwo, nie wiem jak to się czyta, to jest deweloper odpowiedzialny za grę Monument Valley. Oni w ogóle mają zajebiste tarcze, jeśli chodzi o Android Wear, to jeśli ktoś ma zegarek z tym systemem, to bardzo polecam. Wydali taką tarczę z Complications, znanymi z Apple Watcha, że możemy sobie tam klikać na jakieś wybrane funkcje i na przykład otwiera nam się kalendarz. Działa to bardzo fajnie i akurat mega się jaram tymi interaktywnymi tarczami. I jeszcze w ramach tych interaktywnych tarcz Google wypuściło coś takiego jak Together. I Together jest taką opcją komunikacyjną.
A widziałem, że ktoś wczoraj się na Twitterze sparował.
Mateusz Gryc z Bartkiem Dulem. I właśnie to działa na takiej zasadzie, że można się parować tylko niestety z jedną osobą, więc jeżeli mamy bardzo bliskiego przyjaciela, który ma taki zegarek, albo partnerkę, chociaż nie widziałem, nie, znam jedną kobietę z zegarkiem z Android Wear. To jest mega fajna opcja. Tam można wysyłać zdjęcia, można wysyłać emoji, naklejki, można rysować.
Czy bicie swojego serca można?
Niestety nie.
To nie, o to nie!
To nie, to nie są prawdziwe smartwatche.
Nie, no wiecie,
bo zamówili. Ja czytałem w ogóle... Będzie hejs teraz, ale trudno. Jak ja ostatnio czytałem jakieś pieprzenie, ja nie powiem kogo, ale po prostu cały elaborat na temat tego, jakim się życie małżeńskie poprawiło praktycznie. No tak to brzmiało, jakby normalnie małżeństwo im się zmieniło, dlatego że ona i on mają Apple Watcha.
Wiem, o kim mówisz.
Ja
tak
nie
po
wiem.
Po prostu naprawdę.
Potem się
naprawdę,
dowiesz.
Tak naprawdę to piszesz, człowieku? Masz 40 kilka lat i naprawdę to piszesz? No nie wiem, sorry panowie, ale ja mi się po prostu... No, ręce mi opadły.
Cóż. To tak, jeszcze idąc dalej tematem tej aktualizacji Android Wear, to dodali aplikację Google Translate, która działa bardzo fajnie, to znaczy... No działa tak jak Google Translate, tu nie ma nic więcej do powiedzenia.
Tłumaczy puls serca.
No właśnie. Ale
no akurat... Nie, no ja chciałbym zrozumieć. Google Translate działa w ten sposób, że mówisz do zegarka tak, słowo i on ci tłumaczy
tak,
to?
Tak, i tłumaczy bardzo mówisz dobrze.
W sensie... Tłumaczy domyślnie, czy mówisz na jaki język chcesz?
Wciskam wybór języka tarczy, tak? I sobie wybieram.
No, bardzo spoko opcja.
No i fajnie jest to, że wszystkie komunikaty, które w świetle są, ta aplikacja są w dwóch językach. Więc jeśli pokazujesz komuś na tym zegarku, o co chcesz się go zapytać, to pokazujesz...
No właśnie, tak, to jest przydatne, to jest żeby komuś tak pokazać. Mów, masz, talk to my smartwatch.
Oh my god, your watch has a touch screen, oh my god.
Tak, talk to my hand.
Przepraszam pana, czy to jest Apple Watch?
No, dokładnie, tak,
myślimy
tak.
Myślimy sobie,
widzicie. Wy się śmiejecie, masę ludzi się mnie pytało, czy to jest Apple Watch.
O, Jesus.
Ale dobra, i jeszcze jedna rzecz.
Czekaj, ty.
No.
My też chyba. W ogóle mnie kiedyś Krzyś. Ja miałem Swatcha na ręku, mnie też ktoś kiedyś zapytał, czy to jest Apple Watch. Ja tak. Ludzie w ogóle nie mają świadomości produktu, tak w ogóle.
To jest Apple Swatch!
Tak.
A to Apple wymyśliło zegarek, jak to jakiś Swatch. Przecież to Apple stworzyło zegarek, no człowiek.
No tak.
Weź się puknij, czy coś.
No. I Apple też stworzyło taką płaszczyznę, na której małżeństwa się mogą tworzyć.
Dobra, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej fajnej rzeczy, której wcześniej nie wiem jakim cudem nie było. To znaczy, że jeżeli przyjdzie do nas powiadomienie, to zegarek się od razu nie świeci, tylko dopiero pokazuje nam ten komunikat, gdy uniesiemy dłoń. Google, czemu tego nie było wcześniej?
Ale co? Ale nie kumam, ale weź mi
bo
to jeszcze raz.
Bo dotychczas, no, jeżeli dostawaliśmy powiadomienie, to zegarek od razu się podświetlał, nawet jeżeli, wiesz, nie patrzyliśmy na niego. I to było o tyle złe, że jeżeli siedzieliśmy na jakimś spotkaniu czy coś, to wszyscy widzieli, co mamy na zegarku. Mhm. A teraz jest coś takiego, że ten zegarek zawibruje, tak? Będziemy widzieć, że mamy powiadomienie, ale podświetli się dopiero, gdy na niego spojrzymy. I taką funkcję miał dotychczas tylko WhatsApp, ale tak samo, omijając jakby te domyślne zabezpieczenia od Google, po to, żeby właśnie nikt nie czytał naszych konwersacji. No i czemu tego nie było wcześniej?
Znaczy, powiem ci, Danielu, w ogóle, że jest to tak fajna funkcja, że uważam, że to nie chodzi nawet o czytanie konwersacji, ale chciałbym, żeby na moim telefonie było dokładnie tak samo.
Motorola ma coś takiego.
Nie wiem, niech sobie wibruje, albo niech będzie jakaś ikonka, ale nie, że jest tak, że ja, wiecie, siadam z kimś naprzeciwko niego, kładę telefon na stole i ja z nim rozmawiam i w pewnym momencie widzę, że się świeci i wiesz, ja już automatycznie zaczynam czytać i przerywać rozmowę, to jest takie
Motorola ma coś takiego.
Motorola ma coś takiego. O.
Jak Motorola, no to Bartek like it.
Tak.
No.
No nic, jeszcze coś doszło?
No nie, to była taka mała aktualizacja, ale wprowadziła kilka fajnych funkcji, których na pewno brakowało w Android Wear. Są inspirowane pewnym zegarkiem od pewnej kalifornijskiej firmy, ale w sumie nie narzekam. Trochę mi szkoda też, że Together działa tylko z jedną osobą.
I z jedną osobą? Aha, ale z jedną osobą naraz w sensie.
Tak, że tylko z jedną osobą możemy prowadzić konwersację, a żeby zmienić, to musimy w aplikacji na telefonie to
konfigurować. Z żoną.
No, z żoną na przykład.
O Boże.
To ja powiem też o aktualizacjach. Pozwoliłem sobie dodać w tym temacie. Mianowicie zbliża się pierwsza taka aktualizacja Windowsa 10. Między innymi aktualizacja wizualna. I wśród nowych feature'ów, pomijając całe podłoże programistyczne, usprawnienie kolejnych rozwiązań i tak dalej, bo jak pamiętacie, Windows 10 już będzie w takim wydaniu, co chwilę będzie aktualizowany, także o nowości wizualne, to pomijając to, że będzie można zmienić kolor tego paska na górze, nie wiem, to jest taskbar, czy zawsze mi się mylą nazwy, na którym są też przyciski minimalizuj, zamknij i tak dalej.
To ale
jest...
zaraz deweloperzy będą mogli to zmieniać w zależności.
Będą mogli deweloperzy to zmieniać, ale będzie można też ustawić, będzie też można ustawić, stały, żeby stały motyw, który będzie nawiązywał do motywu kolorystycznego twojego teamu. Ja teraz aktualnie on jest domyślnie biały.
Widzę takie maluteńkie nawiązanie do Androida.
Znaczy, dla mnie to jest bardzo fajne.
To jest,
to jest
taka pierdółka,
to jest
tak
oczywiste.
Ale też, ale tak w ogóle zwrócił uwagę na to, że moim zdaniem Windows idzie bardziej w kierunku Google'a niż Apple'a. Tak? Bo dla mnie Windows nie ma swojego oddzielnego
stanu. Ale wiesz, to było raczej na odwrót, że tu Android poszedł w kierunku Windowsa, bo Windows zawsze był otwarty na rozwój. Po prostu. I nie ma w tym nic złego, że jest otwarty.
No, zgadzam się, jak Szczecin. Takie jest hasło, Szczecin jest otwarty. No tak, natomiast to jedna taka zmiana. Drugą zmianą wizualną będzie ujednolicenie menu kontekstowych. I to jest coś, wydaje się śmieszne, wydaje się nieistotne, ale dla mnie jest niezwykle ważne, dlatego że aktualnie w Windowsie występuje chyba z 5 typów menu kontekstowych, czyli tego, co mamy pod prawym klawiszem myszy, tak? I jeden widok jest tutaj, drugi widok jest tam. Teraz Microsoft ujednolica widok. I dlaczego to jest ważne? Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że Microsoft faktycznie słucha użytkowników, bo to się pojawiło w wielu recenzjach. I podoba mi się w tym, że nie musieliśmy długo czekać na to, aby dowiedzieć się, że funkcja, która jest bardzo wkurzająca, znaczy może nie funkcja, tylko jakby drobny wizual, który jest irytujący i to, że wiecie, jest rozstrzelenie, zostaje poprawiony. Oczywiście pomijając wszystkie poprawy związane z bebechami, ale tego teraz nie liczę. To mnie bardzo cieszy, dlatego że cieszy mnie to, że liczę po cichu, że OneDrive, którego bardzo żałuję, że nie korzystałem, bo długo nie wiedziałem o tej funkcji, do niedawna miał tą słynną funkcję zajawki, jak to się w polskiej wersji nazywało, w angielskiej wersji to było placeholders. Wiecie, o czym mówię pewnie, czy nie?
Tak.
Że OneDrive pozwalało ten. Teraz już tego nie ma.
Jak to? Ja to mam. W sensie nie, wyświetla mi te pliki normalnie z OneDrive'a. Nie mam ich pobranych na kompa, ale mi je wyświetla.
To na pewno, uwierz mi, że to musisz nie mieć, nie wiem czemu tak masz. Nie masz może odświeżonego OneDrive'a, ale to dziwne, bo masz 10.
Mam zakładkę OneDrive i mam wszystko.
Ale masz to w eksploratorze Windows?
Tak.
No to nie wiem, no internet mówi, że tego nie ma i może ty masz po prostu inny internet albo inny ten. No uwierz mi, poczytaj sobie o tym.
Nie wiem, mam screena wam wysłać czy coś.
Tak, tak, poproszę screena. Dobra. Do Maćka Gajewskiego ze Spiderswebu, żeby zobaczył, że jednak są ludzie, którzy to mają.
Okej, to zanotuję sobie i w ogóle podrzucę w opisie do tego, do odcinka.
Spoko, okej, okay. Sobie tutaj zanotujesz sobie, tak?
Nie muszę tak, tego już, już to robię.
Dobrze, dobrze, dobrze. No tak czy owak, no to jeżeli ty masz taką funkcję, to ja też ją chcę. I wtedy OneDrive stanie się moją główną chmurą, dlatego że mój dysk 256 GB jest niewystarczający na trzymanie dużych rzeczy i wolę mieć je po prostu w trybie online, co nie? No ale jeżeli mówisz, że tak jest, to muszę się do tego odnieść jeszcze.
Ale Google Drive też ma taką opcję, tego placeholder i...
Nie.
A nie, nie ma. Jak to? Kiedyś miał.
O, no kiedyś miał, przed aktualizacją do 10.
W OneDrive mi to działa, a w Google Drive nie. Mam tylko pliki, które są pobrane offline.
Ale zaraz, mówisz, że nie działa ci to teraz w OneDrive? Czy
nie, w OneDrive mi to działa, a w Google Drive mam tylko pokazane pliki, które są pobrane na kompa.
No przecież no, nigdy nie było w funkcji placeholder.
Było.
W Google Drive.
Było.
Przepraszam, ja mam tylko jedno pytanie. Mhm. Czy tego nie będzie już nigdy?
Według Windowsa, załóżmy, że tego nie ma, że Daniel się myli, bo prawdopodobnie Daniel się myli, sorry, no bo internet mówi zupełnie coś innego niż ty, to tak jakbyś ty mówił i umiesz, że jakaś funkcja
internet Spotify zawsze ma rację.
Jest, a wszyscy mówią, że nie ma, no to ten, ale okej, okay. Zakładając, że ten, wiem, że Microsoft chce ją z czasem przewrócić i po cichu liczę, że jeżeli jej nie ma faktycznie, ja jej nie znalazłem, to że ją przywróci z czasem.
Znaczy, ja powiem tyle. Już nie chodzi o to, kto nam dostarcza usługę chmury, ale ja jestem tak bardzo przyzwyczajony do tego, co daje mi dysk Google na Chromebooku, czyli tego, że ja mam po prostu dysk Google, wchodzę sobie i mam wszystkie te pliki, które tylko chcę, tak, w jednym miejscu.
A nomen omen, ta funkcja działa domyślnie na Chromebooku, ponieważ tam właśnie masz jakby tak naprawdę listing plików w eksploratorze i tam działa de facto placeholders. To jest właśnie placeholder, tak? Czyli te pliki są wylistowane,
tak.
Ale nie są fizycznie na dysku.
Tak, dokładnie. No ja sobie nie wyobrażam, żeby tego miało nie być w Google, w dysku Google. No bo wiecie, no jak?
Ale jako klient dla Windowsa o tym mówię, tak?
Że... No w sensie chodzi mi o klienta, no nie wiem, na iPhone'ie to mam, na iPadzie to mam, na Androidzie, jak miałem Androida, też to miałem, no to czemu ma tego nie być na Windowsie?
No bo tego nie ma domyślnie. Tego nie ma ani na... Boże, jakbym mówił ten. Nie ma tego, panowie, ani w OS X-ie, ani nie ma tego w Windowsie, no po prostu.
Ale, no tak, tylko czemu jest to na wersjach mobilnych, a czemu nie ma tego na wersji...
Dlatego, że oni zakładają w tych dużych korpo, że jak masz system stacjonarny, to masz duży dysk. Rozumiesz? To jest błędnym myśleniem, bo dzisiaj w czasach w ogóle uważam, że tutaj technologia poszła w innym kierunku, a producenci nie nadążają, bo dzisiaj często masz dysk SSD, który to dysk SSD powiedzmy ma tam 128 GB przy aktualnych cenach, czy tam 256. No bo na przykład dysk 256 GB kosztuje tam te 300-400 zł, ale już 512 już kosztuje 700, więc 500 GB właściwie.
Nie, 1000 prawie, że.
Nie, kosztuje za 699 dostaniesz Crucial'a MX200, 200 GB, 500 GB, więc uwierz mi, że wiem, bo 2 czy 3 dni temu sprawdzałem to. Więc już na szczęście też nie jest tak drogo. Ja i tak pewnie mnie czeka przeniesienie, tylko poczekam aż terabajtowe dyski SSD ustanieją i wtedy pewnie wymienię w swoim ThinkPadzie dysk 256 na terabajta i tyle po prostu, żeby mieć tą pamięć, tak? Ba, może nie będę czekał i nawet kupię tą 500 po to, żeby jednak wtedy 200 GB robi różnicę, a mam taki problem, że mój Google Drive, ja miałbym czym zapełnić terabajt, to nie byłby problem. Tylko że problem polega na tym, że mogę go trzymać na Google Drive, ale i tak na swoim stacjonarnym nie mogę, raczej na swoim komputerze domyślnie nie synchronizuję tego, bo dysk w sieci jest większy niż dysk fizyczny w komputerze, więc nomen omen podejrzewam, że nie tylko mi się zdarza już teraz ten problem. Więc tak czy owak czekam na kolejne aktualizacje Windowsa 10 i bardzo mnie cieszy taki fakt, że Microsoft nie zasypuje gruszek w popiele, tylko działa dalej nad swoim pieszczoszkiem.
Znaczy, ja uważam, że lepiej by było, gdyby... Bo już tam nie chodzi mi o sam Microsoft, ale w tym momencie powiem na przykładzie Google'a. Ja uważam, że producenci powinni zakładać, że jednak korzysta się z chmur, dlatego że... Kurde, spójrzmy na to tak. Jeżeli będziemy mieli możliwość zrobienia wszystkiego za pomocą na przykład serwerów firmy, która dostarcza usługę, tak jak w przypadku YouTube'a, tak? gdzie możemy zrobić na przykład, tam wiecie, ten pokaz slajdów, o którym ostatnio rozmawialiśmy poza anteną, to dzięki temu można produkować mniejszy, mniej ważący, dłużej trzymający na baterii, troszeczkę mniej wydajny, o mniejszej pamięci, ale za to, nie wiem, pod innymi kątami lepszy sprzęt, który będzie kosztował tyle samo, co ten brzydki, ale z dużą pamięcią. No wiecie, no to jest ogólna koncepcja, ale jakby chodzi po prostu o to, że to się ładnie zazębia, żeby można było oprzeć swoje działania wokół internetu, a nie wokół pamięci stacjonarnej, że tak powiem. Fizycznej.
No tak, 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 tak. Generalnie... generalnie nie mam nic do dodania.
Ja też.
Same here.
Okej. Okay. Wrzuciliście już na Instagrama zdjęcia, które nie są kwadratowe?
Tak, nie, ja nigdy tak nie zrobię.
O, Jesus, o, widzę, chyba wbiłem kij w mrowisko, został ten. No to dlaczego nigdy tego, Danielu, nie zrobisz?
Bo Instagram od do cholery jasnej zawsze był kwadratowy i to mi się tak nie podoba. Znaczy, okej, okay, zdjęcia 4-3 w pionie jeszcze ujdą, bo jeszcze wyglądają mi okej, okay, ale zdjęcia poziome...
Tak, zdjęcia poziome wyglądają śmiesznie.
Kurwa, nie, nie, po prostu nie i koniec.
Ten, jak... Znaczy, dla... ja co do zdjęć tych poziomych, tak, poziomych, to wygląda jak takie niedorobione zdjęcie.
Bo właśnie, właśnie.
Ono się, bo to nie jest tak, że się poszerza, no jakby nie widzę więcej, tylko widzę mniej, więc to wygląda jakby po prostu zdjęcie było tak, jakieś takie małe.
Ja jestem za tym, żeby fajnie, że jest ta funkcja, fajnie, że jest, ale jestem za tym, żeby Instagram wprowadził pełen podgląd zdjęć. W sensie po kliknięciu na to zdjęcie raz, ono się powiększa, możesz je sobie obracać i oglądać w pełnej okazałości.
Powiększać.
Wtedy ja bym zaakceptował zdjęcia pionowe i, znaczy horyzontalne i wertykalne. Tak to, sorry, nie, ale korzystam z Instagrama od 3 lat i jestem przyzwyczajony do tych kwadratów i ja dalej chcę wrzucać kwadratowe zdjęcia, nawet z tymi paskami po bokach, bo kurna, tak się korzysta z Instagrama. A teraz, kiedy mam taki syf na timeline na Instagramie, to po prostu walę unfollow jak szalony.
No bo to też się teraz, prawda jest taka, że zrobiło się, ludzie dążą oczami do pewnej spójności i moim zdaniem to jest błąd duży Instagrama, bo w ten sposób pozbawiają się pewnej nie dość, że spójności, to do tego pozbawiają się tej cechy charakterystycznej. To tak jakby Google usunęło ze swojego ekosystemu wyszukiwarkę, moim zdaniem. To byłoby
to znaczy,
tak mniej więcej.
Panowie, ja może inaczej. Ja uważam, bo Google, znaczy nie Google, tylko Instagram, Facebook, dobrze, powiedzmy, Facebook miał dobry zamysł. To chodziło o to, żeby wyeliminować aplikacje trzecie, które są generatorami reklam i robią krzywdę użytkownikom Instagrama, którzy chcą wstawiać zdjęcia z bokami, czy też podstawą i dachem, tak to nazwijmy.
To mogli to zaimplementować w oficjalnej aplikacji, a nie
no,
robić jakiś śmietnik.
I właśnie do tego dążę. I właśnie do tego dążę. Moim zdaniem powinni to zaimplementować w aplikacji, a nie tworzyć takie połowiczne rozwiązania, które i tak zamykają się wokół tego samego. A jednak psują doświadczenie skorzystania.
No tak, no Instagram równa się kwadrat i tyle w temacie. No tutaj tak naprawdę to jest moim zdaniem błąd i bez sensu i w ogóle Instagram jest głupi w tym momencie.
Ale fajny pomysł na tytuł Instagram równa się kwadrat, takie działanie matematyczne.
No tak, Instagram równa się kwadrat, no.
Jestem za takim tytułem.
Tak, ja jestem też za takim tytułem. Ja o tyle powiem wam szczerze, tak już w ogóle tak a propos kwadratów. Moim zdaniem kwadrat na Instagramie jednak wymuszał od ludzi to, żeby jednak coś tam pomyśleli. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
Tak, żeby uchwycić kadr.
Na Instagrama weszliśmy bez żadnych kwadratów. Przed Instagramem nie było kwadratów. Ludzie dodawali na Face'a zdjęcia albo poziome, albo pionowe.
Przed Instagramem nie było kwadratów. No to też... mamy kolejny ten... A Apple wymyślił zegarek.
Ale patrzcie na to w taki sposób, że najpierw były kwadraty na Instagramie, potem były na Vine i na koniec były na Twitterze w formie wideo. Że
no tak,
zawsze
tak,
były
tak,
te kwadraty...
Ale, no, tak, ale bo czekaj, bo żeście mi w słowo weszli. Ja wiem, że były w jakimś tam... To, no, chodzi po prostu o to. Kwadrat jednak to jest zupełnie inny układ zdjęcia. I to jest fajne, bo dzięki temu te zdjęcia na Instagramie zawsze miały coś takiego w sobie. No jednak na Tumblera nie wchodzisz tak często jak na Instagrama, prawda? A zdjęcia są niby podobnej jakości. Rozumiecie?
Mhm.
Przekaz. Mhm. I w tym momencie to wszystko zostało zachwiane. W tym momencie z Instagrama robi się drugi Tumblr. Z tą różnicą, że na Tumblrze nie jest ci tak łatwo znaleźć znajomych, więc częściej obserwujesz ludzi obcych. Więc też to spowoduje, że jesteś mniej przywiązany do platformy. Ale jak ja w ogóle na Instagrama ostatnio coraz mniej wchodzę. Dodaję tylko tam swoje zdjęcia, nie patrzę na nie.
Ja właśnie wchodzę bardzo często i to mnie denerwuje, że jak przeglądam ten timeline, to te zdjęcia horyzontalne wyglądają tak tragicznie. Te pionowe jeszcze jakoś przeżyję, bo to w sumie fajnie wypełnia cały ekran. Ale poziomy nie, to po prostu nie podoba
mi się. Ja bym się tam nie rozmieniał na drobne, ale po prostu ja uważam, że to jest takie pomieszanie z poplątaniem, bo nie dosyć, że mam wrażenie, że spada jakość zdjęć na Instagramie wśród ludzi, których obserwuję, to jeszcze po prostu robi się burdel taki kompletny w formatach.
No w ogóle ta aplikacja teraz, bo wiesz, bo była ta spójność, że te wszystkie zdjęcia były kwadratowe, były takich samych rozmiarów. Jak przewijałeś timeline, to wszystko szło tak samo. A teraz te zdjęcia mają inne rozmiary i...
No bo ja się jąkam. Chciałbym po prostu, żeby była taka możliwość...
Przyzwyczailiśmy się.
No, bez beki, to jest dziwne aż. Żeby była taka możliwość w edytorze Instagrama, że po prostu dodaj paski na górze, na dole, w dupie i tyle, jest po sprawie. Tak samo jak zrobili z layoutem, tak samo jak zrobili z Hyperlapse, czy tam Hyperlapse, czy tam jak kto woli to nazywać, Danielu, popraw mnie.
Hyperlapse.
No i tyle, wyeliminowali zewnętrznych twórców, wyeliminowali reklamy, wyeliminowali syfy, wstawili swoje, dobre. A tutaj wstawili swoje, ale chujowe.
Instagram popsuliście. Nie, żeby nie powiedzieć inaczej.
Tak.
Panowie, teraz mam taki...
Dzisiaj skaczamy z kwiatka na kwiatek.
Ale to chyba dzisiaj tak jakoś, nie wiem, wiecie, 20 odcinek czekamy cały czas na zespół Bajm, który ma ugościć, znaczy ma uświetlić nasze spotkanie. Cały czas jeszcze nie przyszli, no. Kurczę, no liczyłem... Nieważne. Wy pewnie nawet nie wiecie, co to jest Bajm.
Lecisz po bandzie z tymi shortami.
Trzeba suszyć, słuchaj. No trzeba. Myślisz, że czyja sprawka to ta susza za oknem? Ha, ha, ha.
Sławku, zanim będziemy rozmawiać o tym, o czym chcesz rozmawiać, to ja bym chciał zareklamować w ogóle Sławka Snapchata. Rots up się nazywa, tak jak na Twitterze. Polecam, warto.
Tak, grubo jest, grubo. Nie wiem, czy widzieliśmy go snapa z poranka.
No tak patrzę, wiesz, ja tak wchodzę, tylko czekam na twoje. Twoje otwieram jako pierwsze.
A, no, bardzo się cieszę, to bardzo miłe. Co
najbardziej lubię te schodzenia.
Nagram niedługo specjalnie, mam bardzo fajny pomysł na snapa, specjalnie dla ciebie będzie dedykacja.
I właśnie, tak już mówimy o Snapchacie, to możemy zareklamować się.
To Shufflecast, tak?
Tak, znaczy nasza nazwa to jest shufflecast.pl, tak samo jak na Twitterze, na Face i tak dalej. Na razie nie będziemy nic tam rzucać, ale jak będzie okazja...
Ale możecie przeglądać.
Tak, ale jeżeli coś będziemy tam rzucać, publikować, to o tym na pewno będziemy wspominać w przyszłych odcinkach.
Tak, będziemy publikować. Możecie nam napisać, co chcecie zobaczyć.
No, Instagrama też mamy, jak coś. Shufflecast.pl.
Ale będziemy wrzucać oczywiście bardzo dużo panoram na Instagram.
Tak.
Panowie, ja chcę polecić wam jedną aplikację, która jest znana pewnie wszystkim, ale nie wszyscy jej używają. Nazywa się Phrase Express i jest wersją Windowsową Text Expandera na Maca i podchodziłem bardzo wiele razy krytycznie do sobie, myślę, Boże, co oni wymyślają. Już tłumaczę, co to w ogóle za aplikacja dla tych, którzy jeszcze jej ewentualnie nie znają i to już nawet nie chodzi o tylko tą konkretnie, ale to bez różnicy, czy to jest Text Expander czy Phrase Express. Jest to aplikacja, która zamienia pewne składnie na inne wyniki, czyli na przykład wpisujecie, nie wiem, mBank i zamienia wam to na numer konta, wasze dane do konta i tak dalej. Polecam jako coś absolutnie genialnego do używania na co dzień, szczególnie oczywiście na systemie, no w tym przypadku na Windowsie akurat konkretnie. Zrobiłem sobie już chyba 8 czy 9 takich reguł, które wiem, że są mi potrzebne, typu dane adresowe, ja wiem, wypełnianie formularzy, ale uwierzcie mi, nie raz, nie dwa, nie 10, szczególnie na numery kont się przydają. Wystarczy wtedy wpisać odpowiednią frazę i możecie odnaleźć ten. I to aplikacja dla Windowsa jest całkowicie bezpłatna, jeżeli wykorzystujecie ją w trybie niekomercyjnym. Ja podepnę dzisiaj na pewno pod podcastem, w sensie pod postem będzie link do aplikacji. Jeżeli ktoś z niej jeszcze nie korzystał, to koniecznie niech spróbuje. Jest łatwa w konfiguracji.
Jest wersja na Androida.
A jest wersja na Androida? A faktycznie, jest jeszcze wersja na Androida.
A jak się nazywa wersja na iOS-a?
Na iOS jest chyba Text Expander, więc nie ma chyba potrzeby, żebyś używał ten. Natomiast generalnie powiem wam, że chcę zacząć taki cykl trochę mówienia faktycznie o aplikacjach, które zdecydowanie ułatwiają życie. I już oczywiście rozmawialiśmy o aplikacjach To Do, ale tak naprawdę aplikacje To Do, sami wiecie, że one nie do końca ułatwiają życie.
Bo dużo łatwiej. 5 euro, przepraszam, że wchodzę w słowo.
A, okay. Tak jeszcze dużo powiem, że tak się wtrącę, że ten tekst Expander, ten, który jest dostępny na iOS, mhm. jest też dostępny na Androida i wygląda dużo lepiej niż Phrase Express. Jest darmowy.
O, no. Zajebiście.
Chociaż jest wersja Pro za 14 zł, więc też jest spoko cena.
No, ale generalnie, powiem wam tak, aplikacje, które, bo na przykład aplikacją, która uważam realnie potrafi podnieść komfort, że tak powiem, korzystania z komputera i tak dalej, jest IFTTT, o którym jeszcze cały czas mamy go na liście do omówienia i będę chciał, żebyśmy w końcu się do niego odnieśli w którymś z odcinków na dłużej, dlatego że jest kilka takich aplikacji i dla mnie właśnie zacząłem budować swój workflow rzeczy, które naprawdę się przydają. Nie tylko aplikacji, nie wiem, do zarządzania zadaniami, które, no dobra, fajnie, wszystko pięknie, ale one trzeba się ich nauczyć, tak? A są aplikacje, które zaimplementujesz i potem nie raz, nie dwa, nie dziesięć są tak przydatne, że po prostu no ja no fucking way jak bardzo. Rozumiecie, o co mi chodzi pewnie. Tak? I właśnie dla mnie przykładem to jest Phrase Express, takim przykładem jest IFTTT, takim przykładem może być Inbox by Gmail. Chciałbym, żebyśmy trochę o takich aplikacjach sukcesywnie też porozmawiali. To może być też dobry program do zrzucenia skrótów obrazów. Pewnie słyszeliście o tym nowej apce od Microsoftu, która tam będzie niedługo puszczona, nie pamiętam jak się nazywa, do zrzutów ekranu, ale takich aplikacji jest więcej. Dla Windowsa jest chociażby PicPic czy Fasten Capture. Dla Maca nie wiem, jakie tam są, pewnie jakieś są przydatne, już pomijam to systemowo, no ale
to systemowo na Macach działa bardzo fajnie.
Ale właśnie mało kto pamięta, że na przykład na Windowsie jest słynne narzędzie wycinanie, które każdy ma w systemie, o którym mało kto pamięta, które świetnie służy, nie wiem czy Danielu w ogóle wiesz, że masz coś takiego w Windowsie jak narzędzie wycinanie, które bardzo ładnie potrafi wycinać screenshot z ekranu, następnie możesz go szybko opisać i komuś wysłać.
Nie, znaczy ja wiem tylko, że Edge ma taką funkcję, a w ogóle...
Nie, no to Edge ma do OneNote'a, okej. Okay. Natomiast jak sobie wpiszesz, jak skończymy sobie, wpisz w serczu narzędzie wycinania, albo wpisz samo wycinanie i zobaczysz, o czym mówię, o jakim narzędziu w ogóle mówię.
Czyli mam system po angielsku. Cut.
No to będziesz snippet, to jest chyba snipping tool.
Snipping tool, okay. Dobra, to potem sobie sprawdzę.
Sprawdź sobie później. No tak czy owak bardzo polecam Phrase Express i naprawdę nawet wam panowie do zainstalowania, czy to będzie Text Expander czy Phrase Express, przetestowanie na 3-4 frazach, które często wpisujecie i doprowadza was to do szału. Przykładem są dane teleadresowe, które często się podaje ludziom, a drugim dla mnie przykładem doskonałym jest konto mBankowe, na przykład czy tam inne numery kont, no bo wiecie, zapamiętać 26 znaków to nie jest bułka z masłem, wbrew pozorom. To tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja jeszcze mam taką uwagę, obiecałem, że opowiem o swojej przesiadce na OneNote, niestety, ponieważ ona nie jest jeszcze zakończona i nie chcę jakby, mam tutaj za dużo przemyśleń, to nie chcę dzisiaj tego poruszać. Obiecaliśmy sobie jeszcze jeden temat, ale ze względu na prośbę Bartka go pominiemy dzisiaj, to będzie niespodzianka, o tym porozmawiamy. Natomiast jeszcze chciałem was zapytać na koniec, mam do was bardzo ważne dla mnie pytanie, ponieważ chciałbym przyszły odcinek poświęcić trochę na temat sieci komórkowych w Polsce i tego, z jakich sami korzystamy i czy temat, do którego też się odnosiliśmy nieraz, czyli czy warto kupować telefon od operatora, czy lepiej kupić na wolnym rynku. Teraz każdy z nas ma swoje doświadczenia na ten temat, każdy ma inaczej, bo Bartku, dobrze pamiętam, że ty masz od operatora telefon, co nie?
Tak.
A Danielu, ty masz z wolnego rynku.
Jup.
A ja też mam z wolnego rynku, więc myślę, że chciałbym porozmawiać o polskich mobilach, że tak powiem, o waszych doświadczeniach, ale powiedzcie mi dla przypomnienia i powiedzcie słuchaczom, w jakich sieciach jesteście?
Jestem w Play.
Ja jestem w Orange.
A ja jestem jeszcze w Virgin Mobile, a zaraz będę w Mobile Vikings. Więc chciałem, żebyśmy porozmawiali na ten temat w przyszłym odcinku. No i to tyle. I myślę, że chyba na dzisiaj panowie wystarczy tej bardzo dzisiaj wyluzowanej rozmowy właściwie o wszystkim i o niczym. Czekamy na konferencję Apple.
I dalej nienawidzimy Instagrama.
Umówmy się, że to jeszcze sobie w przyszłym tygodniu powiemy na temat, na co czekamy.
Tak, oczywiście, jeszcze porozmawiamy na pewno pokrótce, bo ja przecież nie chcę zajmować teraz całego odcinka tylko telefonami komórkowymi, w sensie sieciami komórkowymi, ale na pewno warto będzie o tym też podyskutować. I to chyba tyle na dzisiaj, 20 odcinek Shufflecast. Baj mnie dojechał, no, x strata.
Ja nie żałuję.
Ja też nie.
A ja nadal nie wiem, o kim mowa.
Byte to jest taki
no
zespół,
co ty, to
którym...
jest ta Beata Kozidra, kto ona śpiewała, jesteś zerem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz, wiesz.
To dlatego nie, to dlatego nie kojarzę, okej.
No, no wiem, ale... To może i dobrze, ja wiem, ty wczoraj pewnie jakiś... wiem, wczoraj było SK Music Awards i oglądałeś.
No właśnie nie, więc...
Chyba ja dobrze. Wczoraj to widziałem, ty, teraz sobie przypomniałem.
A wiesz, z jakiego miasta to było? Ze Szczecina. Najpiękniejsze miasto Polski. Słuchaj, nie masz piękniejszego.
Zaraz po Sosnowcu.
I Radomiu.
Tak, i po Sopocie, Sopot jak się bawicie.
I po Wałbrzychu, i Złotym Pociągu.
A, właśnie, no oczywiście, Złoty Pociąg. A my się sprzedamy, słuchajcie, to złoto później do Apple. Zrobił z nich złote iPhony.
Dobra, skończmy ten odcinek, wystarczy na dzisiaj dobrych żartów.
Jest źle, jest tu. Dobra, to co, na razie panowie, do kolejnego odcinka.
Cześć, cześć,
do usłyszenia, hej.